sierp został przyłożony do zboża, omer jest dojrzały, rozpoczął liczyć 7 tygodni i będziesz obchodził święto Szawuot dla Adona Twojego Boga. A w księdze, w trzeciej księdze Moszego, w księdze Wajkra jest napisane: od dnia przypadającego po pierwszym dniu odpoczynku święta Pesach, w dniu, kiedy przyniesiecie omer na zakołysanie, będziecie liczyć dla siebie 7 pełnych tygodni. Będziecie liczyć do 50 dni, lecz nie włączając 50, do dnia, który przypada po 7 tygodniach. 50 dnia przyniesiecie pierwsze oddanie hołdownicze Mincha z nowego plonu dla Adonai. I ten nakaz, który jest w tych dwóch miejscach Tory zapisany, on jest, został sformułowany jako przykazanie, jedno z 613 przykazań, nakaz liczenia omerów. W modlitewniku jest modlitwa i sposób, w jaki się liczy dni i tygodnie. Na co zwracają uwagę mędrcy Izraela, że tutaj w księdze Wajkra, kiedy jest polecenie, żeby to robić, jest napisane, że jest użyte słowo lachem, dla ciebie, czy dla siebie, czyli że nie tylko, że będziesz liczył te tygodnie, ale że zrobisz to dla siebie, mam to dla siebie zrobić. I teraz zwrócono uwagę, że to jest właściwie słowo jest tam niepotrzebne, bo wystarczy jak w innym miejscu i będziesz liczył. Po co jest słowo, że dla siebie będziesz to robił? A na dodatek jest użyte słowo w tekście temimit, że będzie to 7 tygodni pełnych. Czyli tylko byśmy mogli wziąć pod uwagę jakąś właściwość matematyczną, że oto należy skrupulatnie te dni policzyć, aż dojdziemy do dnia 50. Pomijam, że część ludzi, którzy czytają Słowo Boże, nie wiedzą, od którego momentu to robić. Tak, i są rozmaite teorie powstały, kiedy należy to liczyć. I to już powoduje, że zachwiany jest ten sens właśnie, że nie tylko, że mam liczyć, ale mam to zrobić dla siebie i że nie jest to tylko arytmetyka, tylko zostało użyte słowo tłumaczone na język polski jako, że coś jest kompletne, pełne, w takim sensie, że mam 7 odliczonych 7 tygodni po 7 dni, co daje liczbę 49 i ten 50 dzień jest świąteczny, jest to święto Szawuot, święto, stąd nazwa, święto tygodni, bo musi upłynąć pełnych 7 tygodni, ale użyto słowa, którego rdzeń, tom, oznacza doskonałość, kompletność, w takim sensie, że coś nie ma braku żadnego. Takiego słowa używa też apostoł, używa ewangelista Mateusz, kiedy mówi, że Bóg jest i pragnie, żeby ludzie tacy byli. W Biblii Tysiąclecia jest to tłumaczone jako, żeby byli doskonali. Innymi słowy, żeby człowiek był bez braków. I tak jest to rozumiane, że jest kompletny. Czyli, że moja uwaga ma być skierowana na to, żeby policzyć te dni, jak jest powiedziane, dni, a później, żeby odliczać też tygodnie. Tak? Gdybyśmy tu zajrzeli do tego, ten nakaz się nazywa Sfirat HaOmer, czyli liczenie tych dni od złożenia tego pierwszego snopu jęczmienia. I pierwszy snop się nazywał Omer właśnie. Był wymłocony i z tego ziarna było pierwsze oddanie w święto Pesach. Inaczej mówiąc, dlaczego zostało tam użyte słowo, że mam to dla siebie zrobić? To jest, ten sam rdzeń jest na przykład parasza Lech Lecha, czyli idź dla siebie. To jest to samo słowo użyte, czy Jeszua mówi do swoich uczniów, chodźcie za mną, co możemy przetłumaczyć jako chodźcie za mną dla własnej korzyści. Dla samych siebie, ale w takim sensie, dla mojej korzyści, że to mi na dobre wyjdzie. I to liczenie jest po to, byśmy mogli tak powiedzieć, że mam to zrobić dla siebie, bo to mi wyjdzie na dobre. To liczenie. I teraz jest powiedziane, żeby zachować ciągłość. Do pierwszego dnia dodać drugi, do drugiego trzeci, później tygodnie. Że na przykład to jest 10. dzień liczenia Omeru, czyli jest 1 tydzień i 3 dni. I tak aż dojdzie ktoś do 49 dni. Innymi słowy, to dodawanie dni kolejno następujących po sobie ma mi uzmysłowić z jednej strony upływający czas, a z drugiej strony właśnie, że mam coś dla siebie zrobić, dla własnej korzyści, dla samego siebie. W takim też sensie, że nic nie stracę, jeśli coś zrobię ze swoim życiem, tak? Że jeśli sprawię, że ono nabierze jeszcze innej jakości. I to liczenie Omeru, to Sfirat HaOmer niesie ze sobą taką wymowę właśnie, żeby nastąpiło takie wznoszenie się mojej duszy. Ktoś powie, a to jest oczywiste i to powinniśmy przez całe życie robić, ale pojawiają się takie drogowskazy dla człowieka. Właśnie takie rodzaj takiego bodźca w Słowie Bożym, że zachęcające człowieka do tego, żeby nieustannie zwracał uwagę na samego siebie, tak jak zwracamy uwagę na to, że upływają nam dni. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj kalendarze są wyposażone w taki patent, że jest takie okienko, które się przesuwa, tak? I wiem, jak w pracy się przychodzi, okienko przesuwamy, no bo następny dzień nadszedł. I nam ma towarzyszyć świadomość, że przesuwając te okienka, licząc te dni, właśnie, że jakby nie może człowiekowi towarzyszyć stagnacja. Ze swej natury jesteśmy stworzeniami dynamicznymi i jakby wymaga się od nas pracy nad samym sobą. Jak już wiele razy o tym mówiliśmy, że właśnie, że jest i że po raz kolejny jakby człowiek otrzymuje taki bodziec, taką zachętę do tego, żeby właśnie nie towarzyszyła mu stagnacja, żeby nie powiedział, tak jest i tak już będzie. I koniec. Wszystko jest zaklepane i już nic nie można zmienić. I właśnie o te Sfirat HaOmer mówi człowiekowi, że ma siebie samego kształtować na coraz rozsądniejszego człowieka, coraz mądrzejszego, coraz bardziej uważnego. Samo słowo, ta sfira oznacza klejnot, a jeszcze lepiej na język polski tłumaczone, że jest tłumaczone jako blask, światło. Innymi słowy, wznoszenie się moje sprawia, że jakość mojego życia, jakość moich czynów, to, co z moich ust wychodzi, co się w mojej głowie dzieje, staje się coraz bardziej, należy tego słowa użyć właśnie, coraz bardziej doskonałe, coraz bardziej kompletny jestem. I jakby tego od nas wymaga Pan Bóg, żebyśmy taki mieli obraz samych siebie, że kresem tego jest właśnie taki, że wydawanie blasku, co możemy zrozumieć jako, że że jestem zachętą dla innego człowieka, że mogę być zachętą, dobrą wskazówką. Czytaliśmy, że 40 dni nasz Pan ze swoimi uczniami, z całym tym gronem przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu spotykał się. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o tym, w jakiej kolejności też się i komu się ukazywał po swoim zmartwychwstaniu i po wywyższeniu na prawicę Pana Boga. Słowo Pesach ma wartość liczbową 3, te litery użyte składające się na słowo Pesach mają wartość liczbową 148. I taką samą wartość liczbową ma słowo Necach, też ma wartość liczbową 148. Necach oznacza zwycięstwo, zmartwychwstanie, nieśmiertelność. Jakieś takie ostateczne zwycięstwo. W języku tym nowohebrajskim jest tłumaczone jako zwycięstwo, ale w języku takim religijnym, mistycznym jest rozumiane jako nieśmiertelność, że wprost związane jest ze zmartwychwstaniem. Czyli, że święto Pesach jest ściśle związane właśnie z takim przezwyciężeniem samego siebie, złej natury, tego wszystkiego, co wpływało na nas, bo w jakimś środowisku wyrośliśmy i później zrobiliśmy teszuwę, nawróciliśmy się do Pana Boga, ale wiemy, że nasz charakter nie uległ całkowicie zmianie. I cechy, w które zostaliśmy wyposażeni, nie zawsze one są właśnie w taki kompletny sposób uszeregowane w nas. I teraz Pesach, to, że żeśmy spożywaliśmy macę, właśnie taki, byśmy powiedzieli, czysty chleb, tak? To wszystko ma nam uzmysłowić właśnie, że kresem naszym jest właśnie takie zwycięstwo, jak jest powiedziane o Necach, że ideą jest ostateczne zjednoczenie się z Panem Bogiem. I tak jest to wyrażone też przez apostołów, że taka jest nagroda, o której ani ucho nie słyszało, ani oko tego nie widziało, a jest to jakieś właśnie, nie można to słowami pewnie wyrazić, właśnie zjednoczenie z Panem Bogiem. Nasz Pan mówi, że karą jest oddalenie od Pana Boga, wieczne oddalenie od Jego majestatu, od Jego dobroci. Rabini z ruchu Musar, próbując wytłumaczyć, czym jest ta dobroć Pana Boga, właśnie mówili, że każdy w swoim życiu dostąpił choć chwilę dobroci, szczęścia. I mówili, że miliardy ludzi żyło na ziemi i każdy w swoim życiu miał choć jedną chwilę takiego szczęścia, takiego doświadczenia dobra. I oni powiedzieli swoim uczniom to zjednoczenie z Panem Bogiem, że to wszystko z tych miliardów, te chwile szczęśliwe i dobre, miliardów ludzi, spadają na jednego człowieka, tak? Co jakieś daje niewielkie wyobrażenie o tym, czym może być zjednoczenie z Panem Bogiem. Takie właśnie też zwycięstwo nad samym sobą, nad tym właśnie, co nam towarzyszy, mimo że się nawróciliśmy, że wiemy, że nikt o sobie nie powie, że zwyciężył. Jak mówi apostoł Paweł, ale biegnę bez wytchnienia, bo czeka mnie właśnie coś, co jest niewiędnące, nieprzemijające właśnie. I on do tej idei tego zwycięstwa nawołuje, bo mówi, przypatrzcie się sportowcom, ile trudu wkładają ogromnego wysiłku wyrzeczeń, żeby osiągnąć, on mówi, laur, który więdł. Tak, zakładano mu na głowę zwycięzcy laur, ale po kilku dniach już był zwiędnięty. A on mówi, my walczymy o, jeszcze o coś innego, o coś bardziej chwalebnego i pięknego. I stąd ten, to liczenie tego omeru jest nazwane, że to ma być 7 tygodni, użyto właśnie słowa doskonałym, dla siebie, że robimy to dla samych siebie, bo jeśli to zrobimy dla samych siebie, to wtedy możemy właśnie być również użyteczni dla innych. Czytaliśmy w tej paraszy z tej części, z 5 księgi Moszego, to było napisane, to jest powiedziane, że będzie złożone korban Hagiga i była to specjalne oddanie dla Pana Boga świąteczne. Zresztą w Hagiga w tym samym słowie już jest ten rdzeń Hag, czyli święto, odtańczyć, dookoła się kręcić. I że ten korban Hagiga należało złożyć i tu rabin Pecalicz napisał, że żeby każdy ze szczerego serca przyniósł to korban Hagiga, ponieważ z niego będą jedli inni. Czyli, że mógł człowiek ugościć innych ludzi jakimś wybornymi potrawami. I w takim kontekście też targu Monkelos to miejsce przetłumaczył, że nie przyjdziesz z pustymi rękoma. I tu przeczytaliśmy, że chodzi o ten korban Hagiga. Ale w targu Monkelos zostało jeszcze wyjaśnione w ten sposób, że nie przyjdziesz z pustymi rękoma cedaki, czyli dobroczynności. Tak, że chętnie udzielisz innym, którzy mniej mają, żeby dla nich też było święto. I w takim kontekście jest powiedziane tak. I będziesz się radował przed Adonai twoim Bogiem. Ty, twój syn, twoja córka, twój sługa służąca, lewita, który mieszka w twoim mieście, cudzoziemiec, sierota i wdowa. Jest powiedziane Boża ósemka. I Pan Bóg mówi tak, jeśli ty się zatroszczysz o moją czwórkę, czyli cudzoziemiec, sierota, wdowa i lewita, ja się zatroszczę o twoją czwórkę, czyli o ciebie, o twojego syna, twoją córkę i twoje sługi. Czyli, że następuje rodzaj, nie chcę powiedzieć handlu wymiennego, co wzajemne świadczenie sobie usług. Tak jak my świadczymy to innym ludziom, w taki sam sposób Pan Bóg świadczy nam. Ja jestem skąpy, to Pan Bóg jest wobec mnie skąpy. Ja jestem szczodry, to Pan Bóg jest wobec mnie szczodry, że tak jest powiedziane w Torze, że tak działa ten mechanizm nazwany Boża ósemka. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.